22 lipca 2019 roku, godzina 15:27. Chciałabym powiedzieć z radością, że mąż wrócił do domu. Ale nie. To tylko przyjechał radiowóz. Przywieźli część moich wspomnień. Dobrych i złych. Jakież to niepojęcie ciężkie. Najgorszym wrogom nie życzyłabym takich przeżyć. Wszystko wraca. Wracają momenty sprzed 85 miesięcy.
Celem każdego z nas było dopłynięcie do boi opustowej.
To jest taka latarnia, taka nić Ariadny, czy też coś takiego, co pozwoli nam wyjść dokładnie w tym miejscu, w którym czeka na nas łódka.
Robert nie dopłynął do boi.
Siedem lat, które dłużą się w nieskończoność. Bo żona czeka na wiadomość o mężu. Wiadomość, która na pewno nie może być dobra i zawsze będzie oznaczać ból. A teraz, gdy minęły już miesiące od chwili, gdy ta wiadomość w końcu nadeszła, nie ma już siły o tym mówić. Tak wiele jest nadal żalu, bólu i bezradności. Ponowne opowiadanie o tym, co przeżyła, jest ponad jej siły. Chociaż wciąż jest wiele pytań bez odpowiedzi. A więc nie będzie już o tym mówić i po raz kolejny rozdrapywać ran. Ale są listy. Tak, listy. Nie pisma czy oficjalne prośby i żądania, ale listy, które pisała do prokuratury. I to będzie jej opowieść.
Oto moja historia. Cały tydzień poprzedzający męża wyjazd mijał na jego przygotowaniach. Oddanie sprzętu do przeglądu, przygotowanie tego sprzętu do nurkowania, tak aby niczego nie zapomnieć. Dodatkiem do tych przygotowań była ekscytacja miejscem, do którego mieli płynąć. Celem wyjazdu było Władysławowo i nurkowanie na wraku Wilhelm Gustloff. I nic nie było w stanie odwieść go od pomysłu ujrzenia zakazanego dla nurków wraku. Mąż wybierał się na to nurkowanie z trzema kolegami, którzy mieszkali w pobliżu. Robert bardzo ich lubił i uważał za swoich przyjaciół. Spotykali się również na stopie towarzyskiej, poza wyjazdami nurkowymi. Nurkowanie zaplanowane było na 28 lipca 2012 roku.
Wilhelm Gustloff był niemieckim, ekskluzywnym, oceanicznym statkiem wycieczkowym. Zbudowano go 2 lata przed wybuchem II wojny. 30 stycznia 1945 roku wypłynął z Gdyni z niemieckimi uciekinierami z Prus Wschodnich i Pomorza. Na wysokości Łeby 3 torpedy wystrzelone przez radziecki okręt podwodny zatopiły Gustloffa. Zginęło 9 tysięcy, a może nawet 10 tysięcy osób. Wrak Gustloffa leży bardzo blisko, zaledwie 23 mile morskie od Łeby, na głębokości 43-44 metrów. I pobudza wyobraźnię. O tym, co tam może się znajdować, krążą legendy. Nurkowie marzą, aby zobaczyć wrak Gustloffa. Ale w 1994 roku Polska uznała ten statek za mogiłę wojenną. Zakazane jest nurkowanie na wraku i w promieniu 500 metrów od niego.
Córka również wyjechała z domu na ten weekend, a więc ja zaprosiłam do siebie moich rodziców. Dzień upłynął na wesoło, w miłej atmosferze. Dokładnie o godzinie 21:15 zadzwoniła moja komórka. Ukazał się numer telefonu męża. Ja zawsze po każdym nurkowaniu prosiłam o telefon, żeby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Tym razem z komórki męża dzwonił do mnie jeden z jego kolegów, który z nim nurkował i sucho zawiadomił mnie, że Robert nie wypłynął. Stałam tam jak posąg, a rodzice chyba widząc mój wyraz twarzy przerazili się. Te minuty były jak kat ścinający głowę. Były jak niedorzeczność. Były jak woda z Bałtyku, lodowata, waląca się na mnie tonami litrów, bez końca. Nie mogłam ruszyć żadną cząstką mojego ciała. Widziałam tylko twarz męża, cieszącego się z tego wyjazdu, podekscytowanego udziałem w wyprawie na zakazany wrak. Tym żył przez ostatnie dni. Wtedy o tej 21 z minutami wszystko przestało dla mnie istnieć. Zupełnie tak, jakbym razem z nim zapadła się pod tą wodą. Byłam kochana. 25 lat życia, wspólnego życia i nagle w słuchawce taka informacja. Nie można było w to uwierzyć. Słowa nie wypłynął, nie docierały do mnie. To było jak program niedowiary. Żadnych informacji ze strony policji, ze strony jakichkolwiek służb ratowniczych. Jakby nic się nie wydarzyło.
Lipca 2012 roku portale internetowe na Pomorzu podały lakoniczną informację o zaginięciu nurka w Bałtyku na wysokości Łeby, który zszedł pod wodę i nie wypłynął. Miał 44 lata. Nurkował od 6 lat. Ojciec, mąż, biznesmen. Kochał nurkowanie. W tej wyprawie uczestniczyło kilkanaście osób. Nurkowie i załoga łodzi Kwazar, z której schodzili pod wodę. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła prokuratura w Lęborku.
W tamtym momencie te czynności, które zostały przeprowadzone przez policję i prokuraturę, wskazywały, że doszło do zaginięcia podczas nurkowania w morzu.
Patryk Wegner, prokurator rejonowy z Lęborka.
Zeznania uczestników tej wyprawy i organizatorów jednoznacznie wskazywały, że nurkowali w pobliżu wraku jednostki Terra.
Terra to niemiecki tankowiec, który został zatopiony przez radziecką łódź podwodną w październiku 1944 roku. Leży na dnie Bałtyku, niedaleko wybrzeża w okolicach Łeby. Tam można nurkować.
No, prawdopodobnie mogło dojść do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Tak to wtedy wyglądało. Doszło do nurkowania. Skoro pokrzywdzony nie wypłynął, no to z pewnością nie żyje. Także pomimo tego, że nie było ciała, stwierdziliśmy, że doszło do zgonu.
Policja prowadziła śledztwo. Sprawa wcale nie była oczywista. Koledzy zaginionego nurka, którzy uczestniczyli w tej wyprawie, nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. W aktach prokuratury są ich zeznania.
Z portu wyszliśmy po północy. Możliwe, że około 3-4 w nocy. Na miejscu byliśmy przed śniadaniem. Myślę, że byliśmy około 8-9. Wyjazd nie miał charakteru zorganizowanej wycieczki. Nasza czwórka została dołączona do grupy, której szefował A. Na łodzi było w sumie 10-12 nurków i załoga. Nasz plan zakładał nurkowanie na wraku statku Terra. Została zrzucona boja, następnie A zszedł szukać wraku. Gdy był już w wodzie, wskakiwała nasza czwórka. Warunki wody, fala i prąd były trudne. Trudne, ale nie ekstremalne. Wielokrotnie nurkowaliśmy w podobnych warunkach. Celem każdego z nas było dopłynięcie do boi opustowej. Robert nie dopłynął do boi.
Z tego co pamiętam, Roberta trochę zniosło. Ja widziałem pływającego na fali Roberta około 10-15 metrów od nas. Po dotarciu do boi próbowałem krzyczeć: jeden w wodzie.
Płyniemy każdorazowo najpierw do boi, aby sobie sprawdzić sprzęt. To jest stały element nurkowania. Po skoku widziałem Roberta. Nie sygnalizował problemów. Nie dał mi informacji, że coś jest nie tak.
Sprawdziliśmy sobie nawzajem sprzęt, czekając na Roberta. Trwało to trochę za długo. Ja krzyczałem: jeden w wodzie, aby łódź nie wyrzucała następnych nurków. Dostałem odpowiedź od kogoś na łodzi, że Robert zanurkował. Ja tego momentu nie widziałem. Założyliśmy, że chce pod wodą dopłynąć do bojki. W tym momencie we trzech podjęliśmy decyzję, aby zanurzyć się wzdłuż liny opustowej.
Zanurzyłem się do 20 metrów. Przy linie spotkaliśmy A, który dał sygnał do wynurzenia. Decyzja o wynurzeniu wynikała z faktu, że nie było Roberta, więc się wycofaliśmy. Liczyliśmy, że spotkamy Roberta przy linie. Po wynurzeniu zasygnalizowaliśmy łodzi o zaginięciu nurka. W tym czasie przy boi było około 10 osób. bo ja cały czas dryfowała po wodzie. Na łodzi czekaliśmy na zakończenie nurkowania Roberta. Łódź była w dryfie.
Większość będących z mężem na tej łodzi w tym dniu to instruktorzy. Sami doświadczeni nurkowie z tytułami i uprawnieniami. Każdy z nich z drogim, doskonałym sprzętem. Na łodzi był sprzęt, którym mogli w razie czego doładować butle z tlenem. Dlaczego nikt nic nie zrobił? Dlaczego mu nie pomogli? Dlaczego pozwolili mu samemu zanurkować?
Nikt z nurków nie schodził pod wodę, gdyż nie było wiadomo, gdzie się Robert zanurzył i było zdecydowanie większe prawdopodobieństwo odszukania go na powierzchni. Miał bardzo dobre uprawnienia do nurkowania. Przy jego kwalifikacjach mieliśmy praktycznie pewność, że Robert się wynurzy.
Dali czas Robertowi na tyle, co miał tlenu w butlach. A gdy po tym czasie się nie wynurzył, stwierdzili, że coś nie tak. I wezwali po godzinie od tego czasu służby ratunkowe, które miały pomóc.
SAR przypłynęła około 13:00. Gdy oni przypłynęli, mieliśmy nakaz stać. Gdy SAR zakończył około 15:00, znów mogliśmy szukać Roberta po powierzchni. Trwało to jeszcze parę godzin, zanim dopłynęliśmy do Władysławowa. Co do czynności poszukiwawczych, uważam, że trwały za krótko. Powinny trwać w nocy przy użyciu śmigłowców, kamer termowizyjnych, czego nie zrobiono.
Sobotni wieczór cała trójka kolegów męża, z którymi wyruszył, wróciła do domu. Reszta nurków została dalej, żeby w niedzielę nurkować, bo przecież łódź była opłacona, wszystko załatwione i były idealne warunki na morzu, by nurkować. Nie do wiary. W niedzielę 29 lipca, po usilnych telefonach mojej siostry, zjawili się u nas. Około południa wjechali na naszą posesję męża samochodem. Bez mojego Roberta. Gdy zapytałam, dlaczego mu nie pomogliście? Jeden z nich odpowiedział, że fale mu oczy zalewały. Tego zdania nie zapomnę do końca życia. Jakie fale, do cholery? W tym dniu nie było żadnych fal. Wtedy zrozumiałam, co znaczyło nurkować na zakazanym wraku. Bali się o siebie, o konsekwencje nurkowania w tym miejscu.
Żona nurka próbowała wszystkiego, aby odnaleźć męża. Rodzina wynajęła za własne pieniądze awionetkę. Sprawdzano morze w okolicach Tery. Nie natrafiono jednak na nic podejrzanego, na żadnego dryfującego nurka.
Dla mnie jedynym sposobem było poprosić marynarkę wojenną o pomoc, ponieważ dysponują sprzętem i ludźmi odpowiednio wyszkolonymi. I marynarka wojenna przez 12 godzin prowadziła poszukiwania. Ale wokół wraku statku Terera, bo tak zgodnie zeznawali świadkowie zdarzenia. No i mojego męża w tym miejscu nie odnaleziono. Oczywiście dla mnie nie było to dziwne, ponieważ wiedziałam, że celem nurkowania był inny wrak. Wilhelm Gustloff.
Czy pojawiły się jakieś wątpliwości, nieścisłości, że mieliście jakieś przypuszczenia, że coś jednak nie gra w tych zeznaniach?
Świadkowie byli przesłuchiwani przez policję i te ich zeznania były ze sobą zbieżne.
Czy biorąc pod uwagę sugestie żony zaginionego nurka, która twierdziła, że mąż wypłynął, aby nurkować na zakazanym wraku, na wraku Gustloffa, czy prokurator prowadzący tę sprawę brał pod uwagę taką możliwość, żeby sprawdzić to miejsce?
Mając na uwadze całość zgromadzonego wtedy materiału dowodowego, zgłoszenie zdarzenia, wezwanie służb ratunkowych, to zadecydowało o tym, że takiej decyzji o ewentualnym przeszukaniu terenów wokół wraku Gustloffa nie podjęto.
Koledzy męża, zeznając, kłamali i zmarnowali szansę na odnalezienie jego zwłok i zakończenie dla mnie tej katorgi. Dlaczego nie mają sumień i wyrzutów, że rodzina przez ich kłamstwa cierpi? Przecież znają nas. Dlaczego nam to robią? Organizator wyprawy Cały czas się wypierał, że organizował wyprawy nurkowe na wrak Gustloffa. Chociaż tydzień wcześniej inni nurkowie, także znajomi męża, uczestniczyli w takiej wyprawie i mogli to potwierdzić.
Doszło do nurkowania. Skoro pokrzywdzony nie wypłynął, no to z pewnością nie żyje. No nie ma możliwości. Ta eksploracja była w dość znacznej odległości, jeżeli chodzi o brzeg, żeby osoba mogła przeżyć. Także pomimo tego, że nie było ciała, stwierdziliśmy, że doszło do zgonu. I prokurator, kończąc to pierwotne postępowanie, umorzył to postępowanie, które było prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.
Żona złożyła zażalenie od tej decyzji prokuratury, ale sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu śledztwa.
Twierdzą w zeznaniach, że mój mąż wszedł w głąb Bałtyku bez partnera. Bzdury, które chcą mi wmówić. Moja córka od tych samych ludzi początkowo usłyszała zupełnie inną wersję. Twierdzą, że powchodzili z powrotem na łódź, którą wynajęli i wszyscy sobie spokojnie czekali. No nie, aż Robert sobie ponurkuje. A 15 nurkom, będącym w tym czasie na łodzi, odechciało się nagle nurkować. Tylko mój mąż szaleniec tam zanurkował. Jak oni mogli myśleć, że ja w to uwierzę? Jeśli chodzi o nurkowanie, to mój mąż wykazywał się rozsądkiem. I nie sądzę, aby zdecydował się na samotną eskapadę i to w samym środku Bałtyku.
Na początku czerwca 2019 roku członkowie grupy badawczej z gdyńskiego stowarzyszenia Baltic Tech na zlecenie Muzeum Morskiego dokumentowali wraki na dnie Bałtyku. 6 czerwca nurkowie zeszli na wrak Gustloffa. Był wśród nich Łukasz Piurewicz, a na łodzi, z której nurkowali, Tomasz Zwara.
W czasie tego nurkowania grupa przepłynęła przez całą długość wraku, więc mówimy tutaj 250, prawie 300 metrów pod wodą na głębokości około 40 metrów, więc bardzo duże, trudne techniczne nurkowanie, takie, ja to nazywam, fizyczne.
To był taki moment, gdzie mieliśmy 4 osoby pod wodą. Kręciliśmy, w jakim stanie jest rufa, w jakim stanie są tylnie nadbudówki i w części śródokręcia, no i część dobową też filmowaliśmy. To było pierwsze nurkowanie. Na drugim nurkowaniu chcieliśmy powtórzyć przejście, tym razem z dziobu w kierunku rufy. Natomiast po drodze, w części środkowej wraku, w pewnym momencie Tomek Stachura zaczął bardzo mocno i intensywnie świecić światłem swoim, bo mamy takie pod wodą znaki, czyli za pomocą latarek możemy pokazywać informacje, czy coś jest w porządku, czy nie w porządku, i zrozumieliśmy, że coś tam znalazł, więc szybko do niego dopłynęliśmy i tak jakby będąc zawieszeni na głębokości około 40 metrów, 5 metrów pod nami, Tomek podświetlał jakiś przedmiot i tak na początku ja nie wiedziałem, co to jest, miałem ze sobą kamerę i zacząłem filmować ten element, zniżając się coraz niżej, zdałem sobie sprawę, że to jest ciało nurka. Znaleźliśmy to ciało przy dnie dosłownie na piachu, wsunięte pod taką belkę, która powodowała, że to ciało się nie przemieszczało i po prostu było cały czas w tym miejscu. W pierwszym momencie to było takie wzdrygnięcie wręcz, że o Boże, co tu się dzieje, co tu jest, że Boże, to nie jest jakiś element wraku, tylko że to faktycznie mamy do czynienia tutaj z ciałem nurka, więc na początku było takie zaskoczenie, ale później to pomyślałem sobie, że no dobra, no to zrobię swoją po prostu robotę i trzeba to ciało sfilmować. I oznaczyliśmy miejsce zalegania tego nurka, czyli jeżeli przyjadą służby, żeby widział, gdzie ta postać leży.
Po wrześniu 2012 roku, kiedy wszystkie moje daremne wysiłki spełzły na niczym, prosiłam, żeby został tam, gdzie jest, żeby nie dał się znaleźć, żeby zaoszczędził mi kolejnych przykrych przeżyć. Po 7 latach od zaginięcia, a dokładnie 7 czerwca 2019 roku, w dniu imienin mojego męża, postanowiłam wreszcie schować jego zdjęcie towarzyszące mi przez ten cały czas. I tego dnia wieczorem dowiedziałam się, że 2 dni wcześniej, 5 czerwca. Jednak postanowił nie dać mi o tym zapomnieć. Tak bardzo tego nie chciałam. Wiedziałam, co to będzie oznaczać dla mnie. Kolejny ból i cierpienie, przypomnienie wszystkiego od nowa. Co za ból? Ból, na który nie ma żadnego lekarstwa. 25 czerwca wydobyto ciało męża. I znowu ironia losu. Czyżby maczał w tym palce? Śmiesznie to brzmi. To dzień urodzin mojego męża. W ten właśnie dzień dał się wyciągnąć.
Skojarzył pan, kto to może być?
No my od dawna już żyjemy tą historią tak naprawdę. Ta historia, że wypływały zorganizowane grupy, które mówiły, że płyną na tak zwane wrak Terra 2, więc oznaczało to, że będą tak naprawdę nurkować na Wilhelmie Gustloffie bez zezwoleń. I teraz wszyscy nurkowie w Polsce dowiedzieli się o tym, że zostało zorganizowane nurkowanie na Terra 2, a później akcja ratownicza toczyła się jak toczyła i ci ludzie wskazali inne miejsce, to było straszne, to było okropne. Też zdawaliśmy sobie z tego sprawę, jak odczuwa to rodzina. To dla nas było nie do zrozumienia i myślę, że to jest taki chyba najbardziej wrażliwy aspekt tej całej historii.
I od razu pan skojarzył, kto to może być?
Tak. W momencie, jak go zobaczyliśmy i zobaczyliśmy jego konfigurację, że to nie jest stary sprzęt, to od razu skojarzyliśmy, że to jest on. Widzieliśmy od dawna, że gdzieś tutaj niedaleko jego ciało może mimo wszystko spoczywać. Nie braliśmy tego do głowy podczas tego nurkowania, nie myśleliśmy, że go znajdziemy, ale tak gdzieś tam w tyle głowy zawsze siedzi, że jeżeli ktoś utonął na danym wraku, to na tym wraku może być znaleziony. Tak to się finalnie skończyło.
To ciało zostało wydobyte, zostało poddane oględzinom, została wykonana sekcja zwłok oraz ujawniono przy ciele bardzo ważne z punktu widzenia procesowego i późniejszych ustaleń dowody w postaci zegarka komputera do nurkowania.
Wydawać by się mogło, że miniony czas złagodził przeżycia. Nic bardziej mylnego. Wszystko wraca ze zdwojoną siłą, z powrotem te same pytania bez odpowiedzi. Czy jest nadzieja na uzyskanie tych odpowiedzi? Czy prokurator, który ma rozwikłać tę sprawę, okaże się dość silny, sprawny, dokładny i dociekliwy, żeby powalić wciskane mi władzą bajeczki dotyczące śmierci mojego męża sprzed 7 lat. Chciałabym w to wierzyć. Ciężko.
Te oględziny tego akwalungu, tego sprzętu nurkowego wskazywały na nieprawidłowości w jego założeniu, a wykonany przez biegłego odczyt wskazań tego zegarka nurkowego wskazywały, że zanurzył się, opadł gwałtownie kilka metrów, próbował wypłynąć, były takie ruchy do góry, a następnie w dość szybkim tempie opadł na dno.
Czyli wszystko wskazuje na to, że to wszystko działo się zaraz po zanurkowaniu.
Tak. Jeżeli chodzi o kwestię tego wypadku i śmierci, to nastąpiła ona bardzo szybko od momentu rozpoczęcia nurkowania. Był prawdopodobnie jakiś problem ze dopływem tlenu.
Przeprowadzone postępowanie nie wykazało, aby do śmierci nurka przyczyniły się jakieś osoby. Część materiałów została wyłączona, żeby przeprowadzić postępowanie w zakresie składania fałszywych zeznań i fałszowania dokumentacji.
Od momentu, w którym składali zeznania, do momentu znalezienia ciała, upłynął taki okres, który spowodował, że to przestępstwo dotyczące składania fałszywych zeznań przedawniło się. W związku z powyższym nie mogli ponosić odpowiedzialności za ten czyn.
Cały czas powracał do mnie taki fragment tej historii. Wyobrażałam sobie, jak mój mąż nie wypływa, a organizator wyprawy każe komuś lub sam wynosi z wody bojkę, która umożliwia powrót każdego nurka do łodzi spod wody. Jest na niej umocowane światło, które nakierowuje nurków. I być może mój mąż gubi się w ciemnościach mimo świetnych latarek, które zawsze miał ze sobą. A bojka stanowiła drogowskaz, który został mu odebrany. Tymczasem oni odpływają na inny wrak, żeby stamtąd zawiadomić służby ratunkowe, które wprowadzone w błąd szukają tam, gdzie nie trzeba. Nie do wiary.
prokurator rozstrzygał kwestię nieudzielenia pomocy, wezwania tych ratowników w niewłaściwe miejsce, ale ten czyn uległ przedawnieniu.
Tak mówiąc szczerze, nikt nie był w stanie go uratować. Nawet wezwanie służb w miejsce, gdzie faktycznie doszło do nurkowania, a więc Gustław, no raczej nie uratowałoby życia.
Jedyne, czego ja, tak, ja, żona mojego męża teraz pragnę, to kompetentnej osoby, która będzie w stanie pokazać załodze Kutra Kwazer, że ich zachowania z 28 lipca 2012 roku nie mogą mieć miejsca. I że dobitnie wyrazi to w karze, którą dla nich ustali, mając na uwadze, aby już nikomu nie mogli wyrządzić krzywdy, zabierając go pod wodę.
Udało mi się telefonicznie skontaktować z dwoma uczestnikami tamtej wyprawy nurkowej. Rozmowy były krótkie. Gdy spytałam, dlaczego kłamali, pierwszy powiedział, że wobec tak postawionej tezy nie będzie ze mną rozmawiać i przerwał połączenie. Drugi był urażony, że pytam o kłamstwa, że to oszczerstwo. Wyprasza sobie tego typu sformułowania, które według niego są absurdalne. Gdy próbowałam dopytać, dlaczego skierowali akcję ratowniczą w inne miejsce, powiedział, że jedyną osobą do kontaktów na Łodzi jest kapitan jednostki i skierował mnie do swojego prawnika.
Nie przedawniło się przestępstwo dotyczące czynu popełnionego przez kapitana tego statku Kwazar, albowiem on był przesłuchiwany w charakterze świadka i był uprzedzony o odpowiedzialności karnej i po podjęciu tego postępowania on zeznał nieprawdę. Taki czyn został mu zarzucony oraz również został mu zarzucony czyn polegający na tym, że poświadczył nieprawdę w prowadzonym przez niego dzienniku pokładowym. Został skierowany do Sądu Rejonowego w Lęborku akt oskarżenia i zakończyła się ta sprawa wyrokiem skazującym.
10 lutego 2022 roku sąd uznał, że pełniąc funkcję kapitana jachtomotorowego Kwazar, składał fałszywe zeznania dotyczące wyprawy nurkowej i poświadczył nieprawdę w dzienniku pokładowym. Chodziło o pozycję jachtu właśnie tego dnia. Kara to 4,5 tysiąca złotych. Kapitan Kwazara, jedyna osoba, która poniosła niewielkie konsekwencje za to, co się wydarzyło po tragicznym nurkowaniu 28 lipca 2012 roku.
Gdy przypominam sobie trzech jego wówczas bliskich kolegów, którzy tego dnia z nim nurkowali, gaśnie dla mnie płomień dla nadziei człowieczeństwa. Czuję tylko ból i złość. Cokolwiek złego się stało, nie powinni go tam zostawić. Wiem, te trzy nazwiska to tylko garstka z tych uczestników, którzy byli wówczas na Łodzi. Ale tych znałam. Gościli w moim domu. Jedli z moich talerzy, pili z moich szklanek, śmiali się, żartowali. Nie mam pojęcia, jak wybacza się takim ludziom. Umysł mój nie ogarnia, jak oni wszyscy mogli żyć spokojnie, dalej nurkując i szkoląc kolejnych adeptów. Czy tłumaczyli, jak się ucieka z miejsca wypadku?
Kara finansowa, która grozi za nurkowanie na zakazanym wraku, to maksymalnie 20 średnich pensji w Polsce. Tylko kara finansowa. To tylko pieniądze.
Co się tam stało? Dlaczego jego życie nie miało dla nich żadnego znaczenia? Dlaczego wrócili od tak sobie do domów? Dlaczego nie pomyśleli, że w domu czeka żona i córka? Co sobie myśleli, że co powiedzą? Nie mogę tego pojąć. Mój mózg tego nie obejmuje. Widzę wszystko jak przez zimną szybę. Osobista tragedia i rozpacz. Jak bardzo to boli, to wspomnienie tych wszystkich przeinaczonych i zakłamanych faktów, ten brak pomocy zewsząd. Nie do wiary.